Poznaliśmy do tej pory słowa apostoła Pawła zapisane w pierwszej części 8 rozdziału 2 listu do Koryntian. Apostoł udziela tu Koryntianom, a pośrednio także nam, rad odnośnie potrzeby szczodrości. Mówiliśmy o tym, że generalną zasadą w kwestii ofiarności jest zupełna dobrowolność. Bóg nie nakłada na nas żadnych obowiązków, żadnych przepisów czy nakazów, które miałyby regulować naszą ofiarność. Nasza szczodrość, jako ludzi należących do Chrystusa, powinna wynikać z przemiany, jakiej Chrystus w nas dokonał i stale dokonuje. Chrześcijanin powinien mieć naturę Chrystusa, a Chrystus przecież, jak wskazuje apostoł, był tak bogaty, a stał się nędzarzem, żeby nas ubogacić. Przymierzając się do takiego wzoru, nie można mówić o żadnych innych zasadach regulujących naszą szczodrość poza miłością. To, że jesteśmy gotowi do dawania, do dzielenia się z innymi, do ułożenia na sprawy Boże, ma wynikać z nastawienia naszego serca. Powinniśmy mieć w sobie pragnienie, wręcz pasję, podobną do pasji Chrystusa, żeby pomagać, obdarowywać, wspierać, dzielić się. Wzajemna pomoc, wzajemne wspieranie się są szczególnie potrzebne także w gronie chrześcijan pośród braci i sióstr w Chrystusie. Apostoł naucza, że pomoc w gronie ludzi wierzących powinna mieć bardzo praktyczny wymiar. Ci, którzy są w danej chwili w lepszej sytuacji, powinni udzielać wsparcia uboższym. Może tak się zdarzyć, że w przyszłości sytuacja się odwróci i ci, którzy teraz potrzebują pomocy, jutro będą w stanie pomagać innym. Możliwa jest też taka sytuacja, że ktoś, komu się powodzi, odkłada 10% swoich dochodów, przeznacza je na cele kościelne i czuje się zupełnie w porządku, bo wypełnił obowiązek składania tak zwanej dziesięciny. Ale apostoł Paweł naucza inaczej. Każdy chrześcijanin powinien ochotnie łożyć na Boże sprawy tyle, na ile go stać. Gdy przechodzi przez bardzo trudny okres, nie jest zobowiązany nawet do składania dziesięciny. Gdy wiedzie mu się bardzo dobrze, może ofiarowywać znaczną część swoich dochodów, może połowę, a może i więcej. Może się nam to wydawać nieprawdopodobne, ale byli już tacy zamożni chrześcijanie, którzy przeznaczali na sprawy Bożego Królestwa większość swoich dochodów. I ich życie było błogosławieństwem nie tylko dla innych, ale i dla nich samych. W następnym rozdziale listu apostoła Pawła znajdziemy słowa: kto skąpo sieje, zbierze skąpy plon. Kto sieje obficie, zbierze plon obfity. I to jest prawda, której doświadczają ci, którzy ufając Bogu, decydują się na wypróbowanie Jego obietnic. Pewien starszy chrześcijanin powiedział: gdy zaangażujesz się w Boże sprawy, Bóg zaangażuje się w Twoje sprawy. W 15 wierszu 8 rozdziału 2 listu do Koryntian czytamy, jak apostoł powołuje się na przykład manny, którą Bóg zsyłał Izraelitom z nieba w czasie ich wędrówki przez pustynię. Paweł pisze: kto zebrał wiele, ten nie miał za wiele, a kto zebrał mało, ten nie miał za mało. Wiemy, że każdy Izraelita zbierał o poranku tyle manny, ile było mu potrzebne. Jedni zbierali mniej, inni więcej, ale było to właśnie tyle, ile potrzebowali do nasycenia się na jeden dzień. Gdy ktoś zebrał ponad swoją miarę, ponad to, co był w stanie tego dnia spożyć, odkrywał, że następnego dnia pozostałość manny była zepsuta. Musiał to wyrzucić i zbierać świeżą mannę na nowo. To był Boży plan i Boża miara dostatku. Każdy miał tyle, ile potrzebował, by być sytym. I nic ponadto. Jeśli zestawimy tę prawdę z zasadą, że kto skąpo sieje, ten zbierze skąpy plon, a kto sieje obficie, zbierze plon obfity, możemy dostrzec główny sens nowotestamentowego nauczania na temat szczodrości. Bóg nie ustanawia dla nas, chrześcijan, ludzi Chrystusa, żadnych praw, żadnych ścisłych zasad, według których byśmy winni byli postępować. tych praw, nakazów i zakazów nie ma w żadnej dziedzinie naszego życia, również w dziedzinie ofiarności. Wszystko ma się opierać w naszym życiu o fakt przyjęcia przez nas Bożej łaski i poddania się działaniu Bożej miłości. Bóg pragnie, byśmy dzielili się ochotnie, z serca, nie z obowiązku, nie z przymusu. Chce, żebyśmy przemienieni przez Chrystusa mieli takie jak On pragnienie, pasję dzielenia się, ubogacania innych, pragnienie pomagania potrzebującym i wspierania wszelkich Bożych dzieł. Dawanie powinno być dla nas przeżyciem radosnym. Powinniśmy być szczęśliwi, gdy jesteśmy w stanie komuś pomóc. Bóg pragnie, byśmy w pełni doświadczyli tego, że rzeczą bardziej błogosławioną, bardziej satysfakcjonującą, przynoszącą radość i szczęście jest dawać niż brać. Każdy powinien szczerze, ochotnie dawać z tego, co ma. Jeśli komuś wiedzie się bardzo dobrze, może swoją szczodrość wyrazić w obfitych ofiarach. Tak, w dużym skrócie i uproszczeniu moglibyśmy podsumować nasze dotychczasowe rozważania na temat ofiarności, szczodrości. Rozważania, które snujemy, analizując słowa apostoła Pawła zapisane w 8 rozdziale jego drugiego listu do Koryntian. W drugiej części tego rozdziału, rozdziału 8, znajdujemy opis wizyty Tytusa w Koryncie. Apostoł wskazuje Tytusa jako przykład. Przykład chrześcijanina noszącego w sercu pragnienie pomagania, pragnienie wspierania innych. Tytus pragnie pomóc zarówno Koryntianom, którym przekaże list apostoła, a także chce pomóc chrześcijanom z Jerozolimy. Będzie więc zabiegał o to, by Koryntianie przekazali mu dar pieniężny, zebrany przez nich dla braci w Jerozolimie. Tytus pragnie pomóc w tych dwóch sprawach, podobnie jak apostoł Paweł. Nie jest tylko posłusznym apostołowi wysłańcem, ale chrześcijaninem służącym Bogu z całego serca. Chrześcijaninem pragnącym pomagać innym. Apostoł pisze: dzięki Bogu, że obudził troskę o was w sercu Tytusa, który nie tylko zaproszenie przyjął, ale bardzo chętnie, z dobrej woli, do was się wybrał. Razem z nim posyłam jednego z braci, który przez służbę Ewangelii cieszy się uznaniem wszystkich kościołów. Co więcej, został on powołany przez kościoły na towarzysza mej podróży, w służbie bratniej miłości, której się poświęcam dla chwały Pana. Paweł podkreśla, że zarówno Tytus, jak i jego towarzysz służą z całego serca Ewangelii i służą swoim braciom w Chrystusie, a czynią to dla chwały Boga, żeby imię Boże było wielbione i czczone. Podobnie my w swoim postępowaniu powinniśmy być motywowani pragnieniem przynoszenia chwały Bogu. Paweł pisze, że i on poświęca się służbie bratniej miłości, żeby przynieść chwałę Bogu. Człowiek towarzyszący Tytusowi będzie później towarzyszem Pawła w jego podróży do Jerozolimy. Apostoł zapewnia więc Koryntian, że ich ofiara na pewno dotrze do chrześcijan w Jerozolimie i że razem z mężem zaufania, cieszącym się uznaniem wszystkich kościołów, sam Paweł przekaże tamtejszym braciom pomoc od wszystkich chrześcijańskich wspólnot. W ten sposób zapobiegam zarzutom, że sam rozporządzam tak znacznymi darami. Staram się bowiem być bez zarzutu nie tylko wobec Pana, ale także wobec ludzi, pisze dalej apostoł. I dotyka tutaj bardzo drażliwej sfery służby chrześcijańskiej. Wiele organizacji chrześcijańskich, wiele kościołów, wspólnot czy misji obszernie informuje o swoich potrzebach finansowych i apeluje o pomoc. Niestety o wiele mniej, albo w ogóle, nie informuje się o tym, jak zostały zużyte zgromadzone fundusze, czy przeznaczono je na ten cel, na który je zebrano, jakie efekty dało ich wykorzystanie. Ludzie, którzy ofiarują pieniądze na określone cele, powinni zostać dobrze poinformowani, jak te fundusze wykorzystano i czy wszystko posłużyło sprawie rozgłoszenia Bożego Słowa i czy przyniosło to chwałę Bogu. Ofiarodawcy powinni mieć pełne zaufanie, wręcz pewność, że organizacja czy kościół, któremu powierzyli swoje składki, zostały wykorzystane w sposób najlepszy z możliwych, z zachowaniem najwyższego stopnia integralności chrześcijańskiej. Ofiarodawcy nie mogą mieć żadnych wątpliwości co do uczciwości danej misji, kościoła czy organizacji. Musimy pamiętać, że żyjemy na świecie, gdzie dzieje się wiele zła i że dla ludzi, którzy chcą wykorzystać ludzką dobroć i szczodrość, nie ma żadnych barier, żadnych świętości. Potrafią poczuć się pod najbardziej szlachetne hasła, szyldy, idee. Nie możemy ofiarowywać swoich funduszy na wspieranie organizacji, co do uczciwości których mielibyśmy jakiekolwiek wątpliwości. Widzimy, że nawet wielki apostoł i mąż Boży, Paweł, pisze: staram się być bez zarzutu, nie tylko wobec Pana, ale także wobec ludzi. Musi to być oczywiste, że uzyskane fundusze będą przeznaczone na taki cel, na jaki zostały zebrane. Apostoł pisze: staram się być bez zarzutu, nie tylko wobec Pana, ale także ludzi. Posyłam więc wraz z nimi jeszcze jednego brata. Jego gorliwość wypróbowałem w różnych okolicznościach, a teraz okazuje on jeszcze więcej gorliwości, bo ma do was zaufanie. Co do Tytusa, jest on nie tylko moim towarzyszem, ale także współpracownikiem. Współpracuje ze mną dla waszego dobra. Tamci dwaj bracia, wysłani przez kościoły, są chlubą Chrystusa. Dowiadujemy się teraz, że Tytusowi towarzyszyć będą dwaj bracia, wypróbowani zarówno przez apostoła, jak i przez kościoły. Można im zaufać. Można zaufać Tytusowi, można zaufać Pawłowi. Dar zebrany dla ubogich w Jerozolimie zostanie przekazany im niejako komisyjnie. Nie będzie nim dysponował jeden człowiek. Zaufanie, o którym pisze apostoł Paweł, jest zresztą obopólne. Nie tylko Koryntianie mogą zaufać Pawłowi i jego wysłannikom, ale zarówno Paweł, Tytus, jak i towarzyszący mu bracia darzą zaufaniem Koryntian i tym gorliwiej i chętniej wypełniają swoją misję. W ostatnim wierszu 8 rozdziału 2 listu do Koryntian znajdujemy prośbę Pawła: okażcie im więc swoją miłość i dajcie dowód tego, że słusznie chwalę się wami wobec kościołów. Widzimy, jak serdeczne więzi łączyły pierwszych chrześcijan. Widzimy wzajemne zaufanie, troskę i miłość. Apostoł pisze o dowodzie miłości, jakim będzie chętne uczestnictwo Koryntian w akcji pomocy organizowanej wspólnie przez wszystkie kościoły. Jeszcze raz przekonujemy się, jak bardzo ściśle apostoł wiąże szczodrość z miłością. Szczodrość wynika z miłości. Jest jedną z dróg, poprzez które możemy swą chrześcijańską miłość wyrazić. Niestety, nieraz jesteśmy podobni do owego młodego chłopaka, który pisał do swojej dziewczyny: żeby znaleźć się przy tobie, mógłbym przepłynąć najszerszy ocean, mógłbym przejść przez najwyższe góry, przeprawić się przez najgłębszą rzekę, przeczołgać się przez bezmiar rozpalonych piasków pustyni. A pod spodem dopisał postscriptum: jeśli w sobotę nie będzie padać, to przyjadę do ciebie po południu. Wielu z nas mówi dużo o tym, jak bardzo kochamy Jezusa, ale bardzo niewielu z nas jest gotowych, by coś dla Niego poświęcić. Będąc szczodrymi, damy dowód swojej chrześcijańskiej miłości. Następny, 9 rozdział 2 listu do Koryntian, jest poświęcony temu samemu zagadnieniu, co rozdział 8. Apostoł Paweł kontynuuje swoje nauczanie na temat ofiarności i szczodrości. Wykazuje, jak bardzo te przymioty są w życiu chrześcijanina ważne. W początkowych wierszach 9 rozdziału czytamy: nie ma potrzeby, żebym do was pisał o zbieraniu ofiar na współwyznawców w Jerozolimie. Wiem przecież, że jesteście gotowi im pomóc. A nawet z dumą mówiłem o was Macedończykom. Grecy już od roku są do tego przygotowani. Wasz zapał był zachętą dla wielu innych. Dlatego posłałem tych braci, aby moja duma z was nie okazała się w tej sprawie bezpodstawna, ale żebyście byli przygotowani, tak jak powiedziałem. gdyby ze mną przyszli Macedończycy i stwierdzili, że jednak nie jesteście przygotowani, byłby to wstyd dla mnie, nie mówiąc już o was, że wam tak zaufałem. Paweł pisze, że byłby bardzo zakłopotany i wręcz zawstydzony, gdyby okazało się, że Koryntianie zawiedli jego zaufanie i nie przygotowali się do wizyty Tytusa i jego towarzyszy. Między innymi Koryntianie mieli przygotować zebrane przez siebie fundusze i byłoby bardzo niezręcznie i byłoby to bardzo zawstydzające nie tylko dla Pawła, ale i dla nich, gdyby się okazało, że zebrano bardzo niewiele albo w ogóle nic. Dobrowolna ofiarność jest dobrym testem duchowego stanu danej wspólnoty chrześcijańskiej. Jest to regułą, że kościoły, w których zbierają się przebudzeni, żywi chrześcijanie, cechują się wysoką, szczodrą ofiarnością. Kościoły, które są duchowo martwe, są dotknięte bardzo niską ofiarnością. Rozmiar ofiar zbieranych przez daną wspólnotę chrześcijańską jest dobrym barometrem jej stanu duchowego. Wiemy, że Koryntianie rok wcześniej podjęli zobowiązanie, że włączą się w akcję zbierania funduszy dla współwyznawców z Jerozolimy. Zobowiązania, jakie podejmują chrześcijanie, zawsze są zobowiązaniem się nie tylko wobec ludzi, ale i wobec Boga. I tak traktuje je apostoł Paweł. Tak traktuje je Biblia. Tak traktuje je Bóg. Pewien zamożny człowiek, zapytany, jak to robi, że jest tak bogaty, mimo że obficie dzieli się z innymi, odpowiedział: Bóg daje mi swoje dobra, a ja je rozdaję. I wtedy Bóg daje mi jeszcze więcej. Tak, nigdy nie jesteśmy w stanie dać więcej niż daje Bóg. Cokolwiek damy innym, Bóg wynagrodzi nam to z nawiązką. Dalej apostoł pisze: Uznałem za konieczne poprosić braci, aby wyruszyli do was przede mną i zawczasu zgromadzili obiecane przedtem dary, na dowód, że daliście je z serca, a nie z musu. Paweł nie chce, żeby Koryntianie zbierali fundusze dopiero, gdy on przyjedzie. Nie chce, żeby działo się to jakby pod przymusem, żeby mówiono: trzeba coś zebrać, bo przyjechał apostoł. Paweł chce, żeby Koryntianie zebrali dar samodzielnie i żeby przekazali go Tytusowi i jego towarzyszom. Chce, żeby uczynili to z serca, dobrowolnie, ochotnie. I tak powinno być zawsze. Taka powinna być każda ofiara złożona przez chrześcijan. 6 wiersz 9 rozdziału 2 listu do Koryntian zawiera słowa, które już w czasie naszych rozważań cytowaliśmy. Słowa bardzo ważne. Kto skąpo sieje, zbierze skąpy plon. Kto sieje obficie, zbierze plon obfity. Podobne wymowie słowa wypowiedział apostoł Paweł, gdy żegnał się ze starszyzną efeską. Znamy te słowa z listu do Efezjan. Pokazałem wam, że pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Zapewne słowa, iż bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, Pan Jezus wypowiedział niejednokrotnie. Powtarzał je, żeby uczniowie dobrze je zapamiętali. A teraz powtarza je apostoł Jezusa, Paweł: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Dzisiaj słowa te są często w kręgach chrześcijańskich powtarzane, cytowane. Ale czy są stosowane w praktyce? Czy doświadczamy tego, że bardziej błogosławioną, czyli bardziej uszczęśliwiającą rzeczą jest dawać niż brać? Czy czasem nie siejemy skąpo? Czy nie dzielimy się z innymi oszczędnie, z oporami? Wyobraźmy sobie, że rolnik, który zebrał z pól obfity plon zbóż, powiedziałby sobie: w przyszłym roku zaoszczędzę dużo ziarna. Posieję 5 razy mniej niż w tym roku. Czy nie miałby wtedy następnych zbiorów tak skąpych jak siew? Gdy chcemy zbierać obfite plony, musimy stale siać. Siać obficie, szczodrze. Nie jesteśmy w stanie wyrobić sobie sami takiej postawy. Tylko Chrystus, mieszkając w naszych sercach, przemieniając nas swoją miłością może uczynić nas prawdziwie szczodrymi.